małej książeczce, którą córka Antoniego Łobczyńskiego wydała, aby też zapamiętać postaci i dzieło ojca, zanotowała na początku wiersz. Zapisała go jako anonimowy o działaczu Rolniczej Solidarności regionu toruńskiego. Byłeś dzieckiem, kiedy poznałeś obóz, niewolę. Obóz w niemieckich był wówczas w rękach. Śmieliśmy się, jak opowiadałeś, że kopnąłeś niemiecki bucior z długą cholewą. Kochałeś ziemię. Nauczony tak naprawdę w umiłowaniu wolności, wówczas, gdy choroba była już w tobie, zostałeś przywódcą strajku. Byłeś bratem wśród braci, rolników polskich. Po strajku nerwowym krokiem przyszło ci przemierzać potulickie cele. Twoją barczystą postać, czarną brodę i bas płynący z piersi, wieczorną modlitwę z żądaniem wolności. Pamiętamy. A ona już była bezlitosna, podstępna choroba. Kochałeś ziemię. Wróciłeś, witałeś, a wyrok już na ciebie zapadł, nie wiedziałeś. Pracujesz, działasz. Nagle ból staje się coraz silniejszy, ale ty wytrzymujesz, ciągle pracujesz. Potem już nie, kiedy daje się uspokoić tylko morfiną. Kiedy przygina cię coraz bardziej, to ty się śmiejesz, dobrze się czujesz, wciąż widzisz ziemię. A szedł od niej oddech wiosenny i krew w tobie gęstniała. Gdy w pokłutym ciele nie było już miejsca na zastrzyk i ciało na próżno prążyłeś, zasnąłeś i już nie wstałeś. Żegnały cię pola obsiane, sady pokryte delikatnym kwiatem. Właśnie trwała eksplozja zieleni. Żegnały cię ptaki i słońce, i my pamiętamy. A wielkie słowo tak ci znane i drogie żegnała cię Solidarność. Chcę przybliżyć dzisiaj postać Antoniego Łapczyńskiego, działacza Solidarności Rolniczej z Chełmży, ale także i z Torunia, z okolic właśnie tych dwóch miast, czy pomiędzy tymi dwoma miastami. Antoni Łapczyński urodził się 13 stycznia 1939 roku w Brzeczce koło Torunia. Brzeczka to dzisiaj osada położona w powiecie wtoruńskim w gminie Wielka Nieszawka na południe od byłego poligonu. Jest miejscowością o bardzo luźnej zabudowie. Należała do 1998 roku leżała w granicach województwa toruńskiego. Rodzice Antoniego Łapczyńskiego, Józef Łapczyński, Marianna z domu Durbacz, prowadzili tam gospodarstwo rolne. Wcześniej pochodzili z południowej Polski. Na początku XX wieku, jako młodzi ludzie, przed wybuchem I wojny światowej, na fali ówczesnej emigracji zarobkowej, wyjechali do Francji. Tam pracowali w garbarni skór. Do odrodzonej Polski powrócili późno, w 1938 roku. Właśnie w Brzeczce kupili swoje gospodarstwo rolne. Tam próbowali odnaleźć swoje miejsce na ziemi, tam zbudować dom dla siebie, dla swoich dzieci. Tam także w Brzeczce zastała ich II wojna światowa. W czerwcu 1941 roku wieś ta została spacyfikowana przez niemieckich okupantów. Mieszkańcy dostali 15 minut na spakowanie się, opuszczenie swoich domostw. Przewieziono ich do Torunia, gdzie przez kolejny miesiąc byli przetrzymywani w tak zwanej szmalcówce. To był niemiecki obóz przesiedleńczy w Toruniu, działający w latach 1940-1943. Położony na rogu skrzyżowania ulic pod Dębową, Górą i Grudziąckiej, choć dzisiaj nie zachowały się budynki obozowe, odnaleziono ponad 500 grobów dawnych więźniów. Ten obóz powstał dla ludności wysiedlonej z Torunia, z Prus Zachodnich, a także dla tych, które odmówiły złożenia wniosku o wpisanie na niemiecką listę narodowościową. Mieścił się w budynkach założonej w 1930 roku fabryki szmalcu należącej do Polaka żydowskiego pochodzenia. Stąd ta nazwa, szmalcówka. Od marca 1941 roku do lipca 1943 roku przez obóz przeszło łącznie około 18 tysięcy więźniów, z czego 6,5 tysiąca w pierwszym okresie działalności, o między 10 a 12 tysięcy po sierpniu 1941 roku. Wielu osadzonych tam zmarło jeszcze przed wywózką z powodu głodu, z bardzo złych warunków sanitarno-bytowych, a także pracy ponad siłę. To właśnie po pobycie tam Łapczyńscy z małym wtedy Antonim kilkulatkiem zostają przewiezieni do Niemiec na roboty przymusowe. Trafiają do miejscowości Wolpendorf koło Altenburga. Tam pracują u Bauera Alfreda Melchorna w jego gospodarstwie. Tam też zachowało się wspomnienie, które zresztą ujęte było w tym wierszu, który na początku odczytałem. Kiedy Antoni ma jakieś kilka latek, był świadkiem sceny, w której robotnicy przymusowi, w tym jego ojciec, mają zajmować się końmi. Ale jeden z nich uszkadza sobie nogę, czym wywołuje wściekłość Bauera, który zaczyna krzyczeć, a także wymachiwać pistoletem robotnikom. To były oczywiście jasne groźby, co może się stać za chwilę. I wtedy ten kilkulatek, ten mały Antoni podbiega do Bauera i kopie go z całej siły w nogę, krzycząc: zostaw mojego ojca. Musiało być to na tyle niespodziewane albo silne, że Niemiec upada na ziemię ku przerażeniu swojego ojca, jaka będzie zemsta, jaka będzie kara. Ale Niemiec według wspomnień wstaje, uśmiecha się i oddala bez żadnych konsekwencji, bez żadnej kary ani dla pracowników, ani dla małego Antoniego. Tam na robotach przymusowych Łapczyńscy przebywali do kwietnia 1945 roku. Wtedy wyzwolili te tereny Amerykanie. Jednak sytuacja jeszcze i militarna, i sanitarna nie pozwala wrócić wprost do Polski. Dlatego udają się do Francji, do swoich dawnych pracodawców. Tam spędzają kilka miesięcy. Do Polski Łapczyńscy powracają w 1946 roku. W tym samym roku zostają wysiedleni ponownie ze swojej własności. Tym razem dlatego, że tereny wokół Brzeczki są zabrane na poligon wojskowy. Dlatego gdzieś w zamian za utracone gospodarstwo, utracony majątek, otrzymują 15-hektarowe gospodarstwo w Chełmży przy ulicy Podmiejskiej, to dziś jest ulica Wincentego Witosa. Tam przez całe swoje życie na tym właśnie gospodarstwie rolnym pracuje Antoni Łapczyński, w domu swoim rodzinnym także umiera. Wiemy, że ukończył 7 klas szkoły podstawowej w Toruniu. Jego pasją była ziemia. W latach 60. ożenił się z Jadwigą z domu Gabor. Mieli wspólnie 5 dzieci. No więc warto wspomnieć też i o Chełmży, bo to malownicze, kilkunastotysięczne dzisiaj miasteczko w powiecie toruńskim, założone niegdyś przy brzegu jeziora Chełmżyńskiego. Około XIII wieku mamy już na to jakieś dowody. Stolica biskupów chełmińskich, stąd dzisiaj bazylika konkatedralna Świętej Trójcy, ale też i przepiękny kościół Świętego Mikołaja, dzisiaj nazywany farą. Bezpośrednio po wojnie, na podstawie powierzchownego oskarżenia o kolaborację, bez jakich tam szerszych analiz, podstaw, około 600 mieszkańców Chełmży zostaje wywiezionych na Syberię. Większość z nich nie powróci potem do swoich domów. To zdarzenie jest o tyle ważne, że potem ludzie Solidarności Chełmżyńskiej starają się ich upamiętnić. I tak się też dzieje, chociaż już po śmierci Antoniego Łapczyńskiego. W mieście działa cukrownia. Cukrownia, która, to kombinat cukrowniczy, który założony zostaje jako niewielki zakład, potem się rozrasta, staje się największym pracodawcą w mieście, można by też powiedzieć w regionie. To właśnie Chełmża, to kilkunastotysięczne miasteczko jest domem rodzinnym, ale też i miejscem pracy i walki o wolną Polskę Antoniego Łapczyńskiego. Gdzie szukać początku jego działalności? Pewnie najpierw w rodzinnym domu, kiedy jest wychowany w wartościach patriotycznych, kiedy jest wychowany także na katolika, jest człowiekiem wierzącym, Jest człowiekiem praktykującym, dla którego sprawa wiary jest bardzo ważna, a zatem także i zauważa, dostrzega, no i buntuje się przeciwko nie tylko tej wolności, która jest zabrana państwu, ale także i Kościołowi. W Chełmży postacią wartą wspomnienia, która odciska swoje bardzo duże piętno na wszystkich działaczach Solidarności, ale też i na mieszkańcach miasta, jest ksiądz Alfons Groszkowski. Urodził się w 15 roku, w grudniu 1915 roku w Rybnie Pomorskim, to jest kaszubska wieś w powiecie wejherowskim. Sam był synem rolników. W 1962 roku jest proboszczem miejscowej fary i urząd ten pełni do swojej śmierci w styczniu 1993 roku. To on jest tym, który między innymi upowszechnia postać, heroizm, w końcu męczeństwo pochodzącego z Chełmży księdza Stefana Frelichowskiego, który od 1999 roku jest błogosławionym Kościoła katolickiego. Sam głęboko przejęty wiarą, nad wyraz skromny, unikał zawsze rozgłosu, podkreślania swojej pozycji w Kościele, choć pełnił rozmaite funkcje w Kościele diecezjalnym. Był zaangażowany w wydarzenia prowolnościowe. To był człowiek rzeczywiście, który potrafił także skorzystać z swojej pozycji społecznej, aby gdzieś budować jedność, ale też i walczyć o wolność, tak jak ówczesne warunki pozwalały. We wrześniu na przykład 1980 roku zabiegał o możliwość odprawienia mszy świętej dla strajkujących na terenie miejscowej cukrowni, a potem zdecydował, by przeniesiono krzyż z ołtarza strajkowego. To był taki bardzo znamienny krzyż, w którym w podstawie umieszczono na przykład zdjęcia ze strajku. Krzyż ten potem trafia do miejscowej bazyliki. To on też poświęcił sztandar cukrowniczej Solidarności, który w czasie stanu wojennego ukrył zresztą na terenie swojej plebanii. Po wprowadzeniu stanu wojennego odprawiał msze święte za ojczyznę, w których uczestniczył także i Antoni Łapczyński, jak i wielu chełmżyńskich działaczy Solidarności. To rzeczywiście postać, która odcisnęła bardzo duże piętno na mieszkańcach miasteczka, ale też i właśnie na działaczach Solidarności. Jeden z nich, Tomasz Zieliński, wspomina księdza w taki sposób. Czynił wszystko bez rozgłosu, gdyż ksiądz Infuad wychodził z założenia, aby w tamtej sytuacji nie podburzać ludzi, gdyż konsekwencje tego mogły być nieobliczalne. Zezwalał jednak na układanie przy ołtarzu wiązanek kwiatów z szarfami Solidarności. Niby drobiazg, ale każdy, kto przeżył tamte czasy, wie, jakie to miało znaczenie dla zniewolonego społeczeństwa, jak podnosiło to na duchu, jak pozwalało wyrwać z wierności głoszonych przekonań i idei. Nie znaczy to wcale, że ksiądz Infuad był bojaźliwy. W tym czasie, gdy autentyczna, legalna działalność polityczna i społeczna była niemożliwa, ksiądz Groszkowski zachęcał nas do aktywnego uczestnictwa w duszpasterstwie ludzi pracy. Wielu chełmżan skorzystało z tej propozycji, co pozwoliło przetrwać stan wojenny i ostatnie lata komunizmu. To właśnie on także opiekował się rolniczą Solidarnością w Chełmży, między innymi udostępniając miejsce spotkań, czyli salkę w domu parafialnym świętego Józefa. W 1991 roku uczestniczył także w zorganizowaniu wyjazdu mieszkańców Chełmży do miejsc kaźni Polaków w Związku Radzieckim, a także odsłonięciu takiej tablicy pamiątkowej, memorialnej na terenie cukrowni, dedykowanej wspomnianym już deportowanym do Związku Radzieckiego pracownikom chełmżyńskiej Solidarności. Z pewnością on był tym, który w bardzo dużym wymiarze oddziaływał także na najpierw sposób myślenia, a potem także i działania opisywanego dzisiaj bohatera. To właśnie kiedy ksiądz Łapczyński próbował organizować coś na jakiś tam swój sposób, powstaje coraz bardziej rolnicza Solidarność. Wtedy w Chełmży zjawia się pan Michał Grabianka, rozmawia z księdzem Ifułatem o tworzeniu struktur rolniczej Solidarności i okazuje się, że tym, do którego został odesłany, był ojciec Antoniego, Józef Łapczyński. Tu też warto chyba pewnie wspomnieć, że odmienna jest Solidarność Rolnicza i Solidarność Robotnicza ze względu na swoją specyfikę. Wiadomo, że wtedy, kiedy mówimy o Solidarności Robotniczej, chociażby w chełmżyńskiej cukrowni, to mówimy o zakładach pracy, o czymś, co jest w jednym budynku czy na jednym terenie, o strukturze, o zorganizowaniu, o łatwości organizowania się, wymianie informacji. Natomiast kiedy mówimy o rolnikach indywidualnych, mówimy o ludziach, którzy mieszkają oddzielnie, czasami w sąsiednich miejscowościach, czasami daleko od siebie. Ludzi, którzy nie są w stanie zastrajkować i powiedzieć: nie wyjadę na pole, nie pójdę do zwierząt, nie zaopiekuję się, podejmuję strajk okupacyjny w swoim gospodarstwie rolnym. Wiadomo, że to są ludzie, którzy muszą pracować, muszą zadbać o swoje zwierzęta. Wiadomo też, że jest zdecydowana łatwość namierzania ich przez SB, łatwość wychwycenia przywódców Solidarności, czy też powiedzieliby buntowników, łatwość ich inwigilowania. Wiadomo, że to jest też praca z rolnikami indywidualnymi, indywidualna, czyli trzeba do każdego tego gospodarstwa przyjść, usiąść, rozmawiać z każdym z tych gospodarzy. Tak samo jeżeli chodzi o potem dystrybucję chociażby prasy bezdebitowej, czy jakichkolwiek ulotek, jakichkolwiek zamierzeń, jakichkolwiek planowania, czy strajków, czy manifestacji. To wszystko jest podyktowane no właśnie chociażby i porą roku, i punktem w gospodarstwie, w którym w tym momencie jest do wykonania to i nie można tego odłożyć o dzień, o tydzień, czy tym bardziej o jakiś tam dłuższy okres czasu. Antoniego Łopczyńskiego, jeden z przywódców Solidarności, właśnie tej robotniczej, Przemysław Zel, wspomina jako człowieka, w którym podziwiał jego łagodność, jego spokój, jego opanowanie. Tutaj też możemy wrócić chociażby do tego wiersza z początku dzisiejszego mojego wystąpienia, w którym jest to człowiek postawny, jest to człowiek z taką bujną brodą, dający się zauważyć, łatwy do rozpoznania także na zdjęciach. To jest człowiek, który ma też donośny głos. Pani Wanda Sikora wspomina na przykład tak. To był człowiek otwarty na drugiego człowieka, bardzo serdeczny. Jego celem było stworzenie małej ojczyzny, wspólnota, która by przyciągała wszystkich ludzi wielkiej wiary, aktywności. Człowiek, który chciał wspólnie stworzyć coś w ramach rolnictwa polskiego, które było wtedy w bardzo trudnej sytuacji. Jego duch był tak wielki, że nie czuł strachu, przeszkód, którymi wszyscy byliśmy otoczeni. W nim ogromna odwaga służenia drugiemu człowiekowi. Jak wspomniałem, te spotkania już takich zachęconych, zdeklarowanych działaczy, czy takich, którzy chcieli chociażby przyjść posłuchać, odbywały się w udostępnionym przez księdza Ifułata Groszkowskiego domu świętego Józefa. Tam poruszano i sprawy bieżące, starano się przekazać informacje płynące z regionu, z całej Polski. To wszystko, co działo się w kolejnych tam miesiącach czy tygodniach. Ale też i omawiano jakieś bliższe i dalsze plany dotyczące no już samej Chełmży, czy tej komórki Solidarności Chłopskiej, która właśnie albo powstawała, albo już funkcjonowała. W każdym razie zapamiętali uczestnicy tych spotkań, że każde z nich kończyło się odśpiewaniem roty, zresztą wydrukowane na kartce, napisane na maszynie teksty roty z pieczątką Solidarności Cukrowni Chełmżyńskiej do dzisiaj są gdzieś przechowywane w rodzinnych archiwach. Uczestnicy tych spotkań wspominają, że Antoni Łapczyński do każdego człowieka podchodził z szacunkiem, że miał donośny głos, że miał charyzmę przywódcy, że potrafił tchnąć w swoich słuchaczy wolę zmiany, wolę walki o zmianę, swoiste ziarno wolności. Chcę przytoczyć fragment jednego z protokołu z takich rolniczych zebrań. Kolega Antoni Łapczyński wskazał na walczący charakter Związku Rolników, który postawił sobie za cel walkę o zmianę oblicza wsi i oblicza władz administracyjnych, przyzwyczajonych do spoglądania na rolników z pozycji władcy, który rozkazuje, ale sam nie rozumie swoich rozkazów, co jest dość typowe dla przedstawicieli władz od gminy począwszy, a na wyższych szczeblach administracji państwowej i gospodarczej kończąc. Kolega Antoni Łapczyński zaznaczył brak doświadczenia członków Solidarności i brak efektywnego działania ze względu na częste spory w kołach wiejskich na tematy drobne, co jest wykorzystywane przez przeciwników Solidarności. Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych musi skupić się przede wszystkim na zabezpieczeniu środków produkcji dla wsi i reagować na niewłaściwą działalność instytucji przeznaczonych do obsługi wsi i rolników. Do tych instytucji zaliczali rolnicy przede wszystkim oczywiście Gminną Radę Narodową, Gminną Spółdzielnię, Miejscową Cukrownię, Mleczarnię, ale także i Bank Spółdzielczy, Kółka Rolnicze, czy też Składnicę Opałową. Wkrótce także i zredagowali, wysłali do tych instytucji pisma z żądaniem, by wtedy, kiedy podejmują oni decyzje konkretne dotyczące rolników, każdorazowo uczestniczyli w takich przygotowaniach pism, czyli negocjacjach, czyli kształtowaniu ostatecznej wersji przedstawiciele właśnie rolników indywidualnych, Solidarności, których wydelegowali ze swojego grona. 18 września 1980 roku rozpoczął się strajk w cukrowni Chełmża. Na jego czele stanął wspomniany już Przemysław Zel. Antoni Łapczyński był tym, który dla strajkujących organizował żywność, co oczywiście było w tamtych warunkach bardzo ważne, wręcz fundamentalne i co pamiętają mu uczestnicy strajku. W marcu 1981 roku Antoni Łapczyński reprezentował rolników indywidualnych regionu toruńskiego na ogólnopolskim zjeździe rolników w Poznaniu. Tam ustaliła się struktura, nazwa, Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych Solidarność. Uczestniczył też w zorganizowanej przez rolników indywidualnych z gminy Chełmża akcji, by w dzień 3 maja 1981 roku każdy wywiesił na swoim domu biało-czerwoną flagę. Wydaje się, że to jest sytuacja prosta, wyjść przed dom, powiesić flagę, ale też skoordynowanie tej akcji, a jednocześnie ta flaga była jasnym przyczynkiem do tego, aby na to gospodarstwo władza spojrzała mniej przychylnym okiem, było rzeczywiście dużym dokonaniem. Protestujący uczestniczyli tego dnia także w mszy świętej w Toruniu oraz tej ulicznej manifestacji, która się tam odbywała. Nieśli wtedy transparent z napisem „Jakie państwo, taka konstytucja”. Zachowało się zdjęcie z tej manifestacji. Na nim widać, jak Antoni Łapczyński idzie w jej czele wraz z grupą chełmżan niosących ten transparent, trzymając jego prawy koniec z bardzo charakterystycznym dla siebie właśnie postawą i brodą, ubrany w jasny płaszcz. Z jego inicjatywy odbyła się także na chełmżyńskim targowisku msza święta, polowa, w czasie której poświęcono maszyny i narzędzia rolnicze. Znowu można by powiedzieć, dziś, 40 lat po tym wydarzeniu, sprawa jest zwykła. Organizujemy mszę świętą. Wtedy to nie było takie proste. Data zresztą też nie była przypadkowa, dlatego że zorganizowano ją 7 czerwca 1981 roku. A tego dnia Kościół obchodzi Dzień Pięćdziesiątnicy, zesłania Ducha Świętego, który w takich przekazach ludowych nazywanych jest zielonymi świątkami. I tutaj myślę, analogia jest niepotrzebująca tłumaczeń dalszych. Antoni Łapczyński prosił wtedy naczelnika miasta o zgodę na jej odprawienie, na zgromadzenie się. Odpowiedź na jego pismo brzmiała następująco. Obywatel Antoni Łapczyński, zamieszkały w Chełmży, ulica Podmiejska 11, odpowiedzialny jest za prawidłowy, zgodny z programem przebieg zgromadzenia, a także przeciwdziałanie wszystkiemu, co zagrażałoby bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu. Oczywiście ta msza święta, jak to w tamtych latach było, była nie tylko wydarzeniem religijnym, ale w bardzo konkretnym wymiarze była także wydarzeniem politycznym, czy powiedzielibyśmy opozycyjnym. 29 sierpnia 1981 roku Antoni Łapczyński uczestniczy w obradach zarządu Wojewódzkiej Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Tam został wybrany prowadzącym to zebranie, a następnie znalazł się w składzie prezydium. Uczestniczył w strajku okupacyjnym rolników indywidualnych z terenu województwa toruńskiego, który rozpoczął się 12 listopada 1981 roku w budynku zarządu przedsiębiorstwa państwowego Cukrownie Toruńskie w Toruniu. Tam też zachowało się zdjęcie zrobione na balkonie budynku zarządu cukrowni. Na nim Antoni Łapczyński stoi jako pierwszy z prawej z charakterystyczną brodą, podnosząc swoją lewą rękę, układając palce w kształcie litery V, wiktorii, czyli zwycięstwa. Był przewodniczącym Wojewódzkiego Komitetu Strajkowego. Z tej racji brał udział w rozmowach Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego Rolników Indywidualnych Solidarności z rządem w Siedlcach, Sanoku i Warszawie. 28 listopada 1981 roku w Toruniu w czasie marszu protestacyjnego przemówił w imieniu rolników okupujących budynek cukrowni. Wtedy powiedział m.in. tak, że potrzebujemy wolności, potrzebujemy w kraju wolnych, demokratycznych wyborów. Mówił także o praworządności, mówił o zwrocie rolnikom podstępnie zabranej ziemi. Mówił o tym, że potrzebujemy dostępu do środków masowego przekazu, który jest poza cenzurą. Mówił o realizacji przez rząd porozumień rzeszowsko-ustrzyckich. Zaprotestował przeciwko biciu ludzi, którzy angażują się w jakąkolwiek działalność na rzecz tego związku. Według dokumentu Antoni Łapczyński miał przebywać wśród strajkujących na terenie cukrowni toruńskiej więcej niż we własnym domu. To oczywiście cytat z dokumentu esbeckiego. Strajkujący byli zdyscyplinowani. Mieli dyżury, mieli swoją strukturę, potem znajdowali także czas, by wracać do domów, gdzie wykonywali w swoich gospodarstwach konieczne prace. To, co wspomniałem, to jest aż ta bardzo zasadnicza różnica między solidarnością robotniczą a solidarnością rolniczą, kiedy robotnik może pójść, zostawiając czy żonę i dzieci, czy pod opieką swój dom, czy też nie mając swojej rodziny, i strajkować. Rolnicy takiego komfortu nie mieli, więc trzeba było tak poukładać dyżury strajkowe, całą strukturę, całą dynamikę strajku, żeby mieli czas na wykonywanie tych podstawowych, najważniejszych prac w swoich gospodarstwach rolnych. A potem wracali na strajk. Ponadto rolnicy troszczyli się sami o swoje wyżywienie, dostarczając produkty żywnościowe własnej produkcji. Także czynił to Antoni Łapczyński ze swoich zasobów, ze swojego gospodarstwa. W tę noc, którą wprowadzono stan wojenny, akurat Antoni Łapczyński nie miał dyżuru strajkowego. Był w domu. Tego dnia w Chełmże odbywało się spotkanie dla uczestników pieszej pielgrzymki na Jasną Górę i tam Antoni Łapczyński zobowiązał się zorganizować dla nich poczęstunek. Rankiem 13 grudnia 1981 roku dowiedział się o tym, co wydarzyło się w nocy, co stało się w Polsce, od swojej matki. Czuł się bardzo odpowiedzialny za ludzi, którym przewodził, dlatego z żoną, z córką pojechał do Torunia najszybciej jak się dało, na miejsce strajku, ale tam zastał tylko puste miejsca, puste, zniszczone miejsca. Mimo że strajkujący byli przygotowani na szturm jednostek milicyjnych, jednostek ZOMO, mieli podłączony wąż z wodą, to jednak w krytycznym momencie ktoś ten wąż po prostu odłączył. Ludzie zostali wywiezieni w nieznane miejsce, tak przynajmniej Antoni Łapczyński dowiedział się od obserwujących zdarzenie, to miejsce, wówczas studentów. Powrócił do Chełmży, do swojego domu. Następnego dnia, 14 grudnia, po Antoniego Łapczyńskiego przyszedł miejscowy milicjant i kazał iść z sobą. I właściwie zaczyna się dramat dla całej rodziny, bo przez kolejne 10 dni najbliżsi nie wiedzieli, gdzie przebywa, co się z nim stało. Faktycznie został internowany w ośrodku odosobnienia w Potulicach z uzasadnieniem, że wykazuje wrogi stosunek do organów władzy. Żona o tym dowiedziała się właśnie po tych kilku dniach od żony innego działacza chełmżyńskiej Solidarności, umieszczonego w tym samym ośrodku odosobnienia Tomasza Zela. Pierwszą rzeczą, którą miał Antoni Łapczyński wykonać po transporcie, po umieszczeniu w celi, to krzyżyk, który wykonał z listewki z krzesła. Internowani umówili się zresztą, że ostatni, który wyjdzie na wolność, zabierze go ze sobą. Dziś ten krzyżyk jest przechowywany w rodzinnym domu Łapczyńskich. Kiedy trafia do Potulic, nie jest jedynym. Trafia tam zdecydowanie więcej internowanych z regionu, ale też nie tylko. Takim nieformalnym przywódcą staje się Antoni Stawikowski, przywódca toruńskiej Solidarności. To on wzywał codziennie do hymnu, do modlitwy, ale także i ważną postacią dla internowanych, ważną postacią dla Antoniego Łapczyńskiego staje się ksiądz Józef Kutermak, kapelan internowanych. 20 lutego 1982 roku internowanych odwiedza także arcybiskup Marian Przykucki. Także kilkukrotnie w Potulicach Antoniego Łapczyńskiego odwiedza jego żona. Zostaje zwolniony 24 grudnia 1982 roku. Powraca do swojego domu, w którym wkrótce następuje rewizja, zarówno w całym domu, jak i gospodarstwie. Wtedy jego córka po latach wspomina swoją bezsilność, ale też i zawstydzenie, kiedy nieznani panowie przetrząsają nie tylko dom, ale jej prywatne także i rzeczy, jej prywatne szkolne rzeczy, także liściki, które pisuje z koleżankami, z przyjaciółkami, co sobie potem pamięta jako bardzo, bardzo nieprzyjemne uczucie. Pamięta też córka o tym, że któregoś dnia zostaje zaczepiona przez nieznanego sobie pana, zapewne funkcjonariusza SB, który starając się wykorzystać jakąś dziecięcą naiwność, po prostu pyta, co u ciebie, co w domu. On się przedstawia jako przyjaciel taty i chce się dowiedzieć, co tam u taty słychać, co się dzieje, kto odwiedza. I jak wspomina dziś już dorosła kobieta, wtedy uczciwie to, co wiedziała, no to powiedziała, to tym się podzieliła. Antoni Łapczyński nie zaprzestaje działalności opozycyjnej. Choć nadal był inwigilowany przez bezpiekę i wydaje się, że ma swojego opiekuna, który jest oddelegowany tylko do troski właśnie o niego. Oczywiście troski rozumiane jako inwigilację i represję. Wspomaga represjonowanych, ich rodziny. Z pewnością jest także bardzo ważnym dostawcą żywności do Torunia, do ośrodka pomocy osobom represjonowanym, który wtedy prężnie działa nie tylko w mieście, ale właśnie w regionie. To było bardzo ważne, bo przecież te tygodnie, miesiące świąteczne, noworoczne, zimowe, kiedy znikają mężczyźni, ojcowie rodzin, głowy rodzin, czasami jedyni żywiciele tych rodzin, po prostu powodują, że stajemy się bez pracy, bez środków do życia, więc te warunki żywnościowe są tutaj bardzo ważne. Angażował się również w kolportaż wydawnictw podziemnych w Chełmży. Wiadomo, że nie bardzo mógł funkcjonować w środowisku podziemnym, a to tylko dlatego, że no, za nim kroczyła Służba Bezpieczeństwa, więc spotykanie się z nieujawnionymi działaczami Solidarności byłoby ich ujawnieniem i zagrożeniem także całych konspiracyjnych struktur. Rok po zwolnieniu odczuwa bóle brzucha, które coraz bardziej się intensyfikują. Zgłasza się do lekarza, to jest luty 1983 roku, rok po swoim zwolnieniu. Początkowa diagnoza jest nie bardzo zła, to są kamienie w woreczku żółciowym, ale kiedy trafia na stół operacyjny, Okazuje się, że rzeczywistość jest dużo gorsza. Ma w sobie rozległy nowotwór bez szans na uratowanie. Rodzina od lekarza-onkologa usłyszała, że stres wynikający z internowania, z obaw o własną rodzinę, o swoje i ich bezpieczeństwo z pewnością przyspieszyły rozwój choroby. Antoni Łapczyński umiera 8 maja 1983 roku w swoim rodzinnym domu, otoczony najbliższymi. Zostaje pochowany na tzw. starym cmentarzu parafialnym w Chełmży, w grobie obok swoich rodziców. W chwili śmierci miał zaledwie 44 lata. Jego pogrzeb odbywa się 3 czerwca 1983 roku. I to była największa w mieście manifestacja opozycji. Uczestniczyło w nim około 600 osób, przede wszystkim działaczy Solidarności Rolniczej i Pracowniczej. Trumnę z jego ciałem niesiono w pieszym kondukcie z jego domu do kościoła świętego Mikołaja, to jest około 3 kilometrów. Wspomniany już wcześniej działacz Solidarności Tomasz Zieliński niósł wtedy wieniec z napisem od byłego Związku Solidarność Cukrowni Chełmża. Mamy cały czas stan wojenny, a mimo wszystko jednak działacze Solidarności, jego przyjaciele, jego znajomi odważyli się i bardzo tłumnie przybyli, też bardzo jednoznacznie manifestując konieczność powrotu do wolności, czy odzyskania wolności, chociażby takiej, jaka była w karnawale Solidarności, bo przecież jeszcze wtedy, w roku 81, 2, 3, nikt nie przypuszczał, że zaledwie za kilka lat, na końcu tej dekady, runie cały system i cała struktura komunistycznego państwa. Przy grobie przemawiał m.in. wspomniany już Antoni Stawikowski, przewodniczący toruńskiego zarządu regionu Solidarności, Zdzisława Meller. Ta ostatnia powiedziała wówczas m.in. tak: w imieniu rolników Związku Zawodowego NSZZ Solidarność, rolników indywidualnych, przybywamy tutaj, aby oddać Ci ostatnią posługę. Byłeś człowiekiem uczciwym i odważnym, dla którego słowa wolność, godność i solidarność znaczyły bardzo dużo. Do ostatniej chwili pozostałeś silny duchem, gdyż sił dodawała Tobie wiara. Powtarzałeś nieraz, że można człowieka zniszczyć fizycznie, ale największą zbrodnią jest niszczenie sumienia człowieka i odbieranie człowiekowi jego wiary. Jesteś już wolny od wszelkich zmartwień. Będziemy się za Ciebie modlić, Antoni. Będziemy modlili się również o urzeczywistnienie tych wszystkich ideałów, które dla Ciebie były najważniejsze w życiu, a był to Kościół i wolna ojczyzna. Antoni Stawikowski zaś powiedział m.in. tak: żegnamy dzisiaj Antoniego Łapczyńskiego, działacza Rolniczej Solidarności, przywódcę strajku. Żegnam go od NSZZ Solidarność Region Toruń, od kolegów tego związku. Był zawsze z nami. Był z nami w te dni posierpniowe, pełne nadziei budowania lepszego jutra. Był również z nami tam, na zakratami w Potulicach. Zawsze odważny, nieulękniony, ofiarny. Dzisiaj Pan Bóg powołał go do siebie. Jego odejście będzie dla nas źródłem załamania rozpaczy. Niech nam wskaże tę drogę, którą on szedł. Dla nas jest zobowiązaniem wypełnienie jego testamentu. W imieniu kolegów NSZZ Solidarność Region Toruń składamy wyrazy współczucia całej rodzinie. Uroczystości pogrzebowe były oczywiście zabezpieczane przez Służbę Bezpieczeństwa. Kilka dni później, w noc z 5 na 6 czerwca, ci tak zwani nieznani sprawcy zbezcześcili jego grób, a także pozrywali solidarnościowe szarfy ze złożonych na nim wieńców, porozrzucali je i zdeptali kwiaty. Władze chełmżyńskiej Solidarności postanowiły wydać w 1990 roku własne pismo Korzenie. W pierwszym numerze, w ostatniej stronie, Przemysław Zel złożył hołd nieżyjącym wówczas już działaczom miejscowej Solidarności, w tym także Antoniemu Łapczyńskiemu. Otrzymał on też pośmiertnie w 2016 roku odznakę honorową działacza opozycji antykomunistycznej, a także ma tablicę pamiątkową na budynku hotelu Imperium dawnego przy ulicy Mickiewicza 5 w Chełmży, gdzie w latach 80. znajdowała się siedziba właśnie Rolniczej Solidarności. Tablica ta została odsłonięta w 2018 roku przez marszałka województwa kujawsko-pomorskiego, pana Piotra Całbeckiego. Na niej najpierw motto: ale ścieżka ku ludziom biegnie dalej polami. Niech się wam szczęści, kiedy idziecie z nami. I treść: pamięci Antoniego Łapczyńskiego, niezłomnego obrońcy chłopskiego etosu zakorzenionego w patriotyzmie pokoleń, działacza opozycji antykomunistycznej, współzałożyciela NSZZ Rolników Indywidualność Solidarność, przewodniczącego strajku rolników w Toruniu, internowanego w Potulicach, represjonowanego za poglądy polityczne, w 40. rocznicę powołania Rolniczej Solidarności, koledzy, związkowcy, mieszkańcy Chełmży, 9 września 2018 roku. Otrzymał też od marszałka województwa kujawsko-pomorskiego złoty medal Unitas Durat dla zasłużonych działaczy opozycji antykomunistycznej. Hasło biograficzne Antoniego Łapczyńskiego umieściłem także w pierwszym tomie Dykcjonarza Kujawsko-Pomorskiego, w którym zbieramy osoby i zasługi, dokumentując działania antykomunistyczne działaczy Solidarności i innych ruchów na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.